Jak Ci mija bieżący tydzień? Czy zastanawiają Cię 30-stopniowe upały w kwietniu? Czy tracisz poczucie, jaka jest pora roku? Czy jesteś zadowolona, zadowolony z wyniku wyborów samorządowych? Czy myślisz, że koalicja się rozpadnie? Za dużo pytań naraz? A to tylko te wybrane. My na szczęście nie musieliśmy na nie odpowiadać. Poszliśmy w inną stronę. Tematem i miejscem, które zajmowały nas w tym tygodniu, była Sahara Zachodnia. We wtorek nagrywaliśmy w Outriders Klubie rozmowę z Leną Khalid, autorką bloga Polka na pustyni, laureatką Pióra Nadziei Amnesty International za rok 2023, muzułmanką z wyboru, która o sobie pisze, że przybliża świat inny i nieprzyjazny i bardzo chroni swój wizerunek. Ta rozmowa pokazała wiele, ale przede wszystkim to, że o miejscach takich jak Sahara Zachodnia, która jest uznawana za terytorium o nieuregulowanym statusie politycznym i okupowane od prawie 50 lat przez Maroko, trzeba informować, bo ludzie tam potrzebują głównie tego. Czy wiesz, że Saharyjczycy są najlepiej wykształconym narodem Afryki, a prawa kobiet są tam najsilniejsze w świecie islamu? I w skali światowej również mają się nieźle? Czy wiesz, że znajduje się tam najdłuższy pas minowy na świecie, mający ponad 2700 km, powstały po to, aby żyjący na okupowanym i kontrolowanym przez Maroko obszarze ludzie nie mieli kontaktu z rodzinami i przyjaciółmi żyjącymi w tak zwanej wolnej strefie kontrolowanej przez proniepodległościowy Front Polisario? Czy wiesz, że nikt tam nie myśli o aborcji, bo wartością dla nich jest to, aby było ich jak najwięcej? I w końcu, czy wiesz, dlaczego wracający z pielgrzymki ludzie są bici? Jak wprowadza się mechanizm strachu i nieufności oraz jak w takich miejscach zdobywa się zaufanie? To właśnie były nasze pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi. Na kilka z nich znaleźliśmy je dzięki Lenie. Dlatego zachęcam Was do przesłuchania tego odcinku podcastu. A nad magazynem, jak co tydzień, pracowała ekipa ludzi. Grzesiek, Kasia, Sara, Lena, Julia i pani Krysia. Ja życzę Wam miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
Zdaniem naukowców ze Szpitala Uniwersyteckiego w Essen dotyk może zmniejszyć ból, depresję i poczucie lęku. Niezależnie od tego, czy jest to dotyk lub uścisk człowieka, przyjaciela, robota społecznego, czy też po prostu otulenie się kocem, przynosi on korzyści zarówno ciału, jak i umysłowi. Ludzki dotyk jest jednak skuteczniejszy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. Rodzaj dotyku i czas jego trwania nie były istotne w przeciwieństwie do jego częstotliwości, a najefektywniejsze było dotykanie głowy. Według raportu naczelnego lekarza USA przewlekła samotność może być równie szkodliwa jak otyłość, brak aktywności fizycznej i palenie papierosów. Depresja, demencja, choroby układu krążenia i przedwczesna śmierć są bowiem powiązane z samotnością. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w ubiegłym roku przez m.in. firmę Meta oraz Instytut Gallupa, około 1/4 dorosłych na świecie czuje się bardzo lub dość samotna. Dlaczego samotność jest tak groźna? W ostatnich latach naukowcy odkrywają mechanizmy neuronowe, które powodują, że organizm ludzki ulega rozkładowi, gdy jego potrzeby społeczne nie są zaspokajane. Naukowcy ze Stanford Medicine odkryli, że dieta ketogenna, czyli niskowęglowodanowa i wysokotłuszczowa, pomaga przywrócić zdrowie metaboliczne u pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne. Dieta poprawiła również stan psychiczny badanych, w tym osób cierpiących na schizofrenię i zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Ponadto uczestnicy eksperymentu stracili średnio 10% masy ciała, zmniejszyli obwód talii o 11%, mieli niższe ciśnienie krwi, wskaźnik masy ciała, poziom cukru i trójglicerydów we krwi oraz insulinoodporność.
Badania firmy Google wykorzystują AI do precyzyjnego przewidywania powodzi z maksymalnie 7-dniowym wyprzedzeniem oraz ochrony źródeł utrzymania 460 milionów ludzi w ponad 80 państwach. Dotyczy to również regionów, w których występuje niedobór danych, przez co są one podatne na zagrożenia. Dzięki uczeniu maszynowemu można skalować prognozowanie powodzi. Do modeli prognostycznych włączono m.in. wydarzenia historyczne, odczyty poziomu rzek, ukształtowanie terenu i jego wysokość nad poziomem morza. Na tej podstawie Google Research wygenerowało mapy i w każdej lokalizacji zostały przeprowadzone setki tysięcy symulacji. Sztuczna inteligencja może zmienić przyszłość kredytów bankowych i sprawić, że będą one znacznie mniej ryzykowne. Kalifornijski startup Zest AI wykorzystuje oparty na setkach zmiennych model uczenia maszynowego do oceny ryzyka kredytów bankowych jako alternatywę dla tradycyjnych miar – scoringów kredytowych. Z usług startupu korzysta ponad 180 banków i spółdzielczych kas pożyczkowych. Instytucje te odnotowały 25% wzrost liczby zatwierdzeń pożyczek, utrzymując ryzyko na stałym poziomie. Sztuczna inteligencja, a ściślej mówiąc system Lavenda, baza danych opartych na AI, pozwoliła Izraelowi na zidentyfikowanie 37 tysięcy potencjalnych celów ludzi na podstawie ich powiązań z Hamasem oraz palestyńskim islamskim dżihadem. System Lavenda został opracowany przez elitarny oddział wywiadu sił obronnych Izraela. To jednostka 8200 porównywalna z amerykańską Agencją Bezpieczeństwa czy Government Communication Headquarters w Wielkiej Brytanii.
Rządząca w Słowacji Słowacka Partia Narodowa, czyli SNS, postuluje wprowadzenie prawa, którego celem będzie zwiększenie przejrzystości działania organizacji pozarządowych. NGOsy otrzymujące ponad 5000 euro rocznie w ramach finansowania zagranicznego miałyby zostać oznaczone jako organizacje posiadające wsparcie zagraniczne. SNS proponuje także rozszerzenie możliwości przymusowego rozwiązywania NGOsów. Te z kolei krytykują plany rządzących, widząc w nich ograniczenia na podobieństwo tych obowiązujących w Węgrzech. Albania ogłosiła tymczasem, że powoła komisję parlamentarną, która ma zbadać wpływy zagraniczne i finansowanie organizacji pozarządowych oraz mediów społecznościowych i tradycyjnych. Władze Kirgistanu wprowadziły ustawę zaostrzającą kontrolę państwa nad organizacjami pozarządowymi finansowanymi z zagranicy, którą grupy broniące praw człowieka skrytykowały za restrykcyjność. Zdaniem państw zachodnich to atak na niezależne media kirgijskie. Amerykański Komitet Ochrony Dziennikarzy, CPJ, poinformował, że w konflikcie izraelsko-palestyńskim zginęło jak dotąd co najmniej 90 palestyńskich dziennikarzy, 2 Izraelczyków i 3 Libańczyków. Jest to najwyższa liczba ofiar śmiertelnych wśród dziennikarzy w jakimkolwiek współczesnym konflikcie monitorowanym przez CPJ. Siły izraelskie zatrzymały kolejnych 25 palestyńskich dziennikarzy, a 4 uważa się za zaginionych. Izrael zakazuje także zagranicznym mediom wjazdu do Gazy, a na terytorium Izraela muszą przestrzegać oni zasad i cenzury izraelskiego cenzora wojskowego.
Nowa technologia, nazywana sztuczną trzustką, może znacząco poprawić komfort życia osób chorych na cukrzycę typu pierwszego. System składający się z podskórnego czujnika i pompy insulinowej, przesyłając informacje na smartfon pacjenta, praktycznie naśladuje działanie trzustki i zapobiega występowaniu zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu glukozy we krwi, zagrażających życiu. Wymaga on tylko wprowadzania informacji na temat spożywanych przez pacjenta posiłków. Dzięki poprawie ogólnej kontroli poziomu cukru we krwi zmniejsza się ryzyko powikłań, takich jak choroby serca, nerek czy problemy ze wzrokiem. W tym momencie technologia ma trafić do dziesiątek tysięcy chorych na cukrzycę typu pierwszego w Anglii. Oferuje ją też Szkocja, a w jej ślady mają pójść też Walia i Irlandia Północna. Nowoczesne rozwiązania technologiczne rewolucjonizują także proces przeszczepiania narządów. Urządzenia do perfuzji serca czy wątroby pompują krew lub natleniony płyn do naczyń krwionośnych organów, które czekają na biorcę. Narządy bez przepływu krwi poza organizmem mają krótką żywotność i mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone. Dzięki takim urządzeniom perfuzyjnym, produkowanym np. przez firmę Transmedic, mogą one dłużej bezpiecznie przebywać poza ciałem. Według ośrodków transplantacyjnych technologia ta umożliwi szybsze znalezienie organów dla pilnie potrzebujących pacjentów. Przeszkodą mogą być jednak koszty. Transmedic znacznie podniosła ceny po zatwierdzeniu urządzenia przez organy regulacyjne.
Norwescy Saamowie sprzeciwiają się budowie planowanej linii energetycznej o długości 54 km, która ma zasilać Hammerfest LNG, największą elektrownię skroplonego gazu ziemnego w Europie Zachodniej. Linia zostanie zbudowana na pastwiskach dla reniferów, z których latem korzystają pasterze i ma pomóc Norwegii zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Obecnie Hammerfest LNG jest drugim co do wielkości pojedynczym źródłem emisji w kraju. Saamowie stoją natomiast na stanowisku, że nie można niszczyć przyrody, próbując ratować klimat. Do 2025 roku rząd Tanzanii chciałby przyciągnąć 5 milionów turystów do obszaru chronionego Ngorongoro na obserwację wielkiej migracji afrykańskich zwierząt. Z tego powodu urzędnicy ogłosili zmianę statusu prawnego Ngorongoro, która zakaże osiedlania się ludzi na tym terenie i w jego pobliżu. Władze będą musiały również usunąć z obszaru chronionego prawie 100 tysięcy osób, głównie pasterzy Masajów, którzy od pokoleń wykorzystywali łąki Ngorongoro do prowadzenia na wpół koczowniczego trybu życia, polegającego na hodowli bydła. Zdaniem tanzańskiego rządu pasterzy należy usunąć, aby chronić ziemię i różnorodność biologiczną. Masajowie argumentują, że przeprowadzka zagraża ich życiu i przetrwaniu kulturowemu. Organizacja non-profit Pure Earth i społeczności na globalnym południu współpracują, aby zaradzić problemom środowiskowym stworzonym przez z reguły nielegalne górnictwo. Największe wyzwania to skażenie środowiska rtęcią i ołowiem podczas wydobycia złota. W peruwiańskiej Amazonii, w dorzeczu Madre de Dios, Pure Earth współpracuje z legalnymi górnikami, przygotowując wspólnie odpowiednią glebę, sadząc drzewka i regenerując las deszczowy.
Prezydentka Peru, Dina Boluarte, została oskarżona przez media o zgromadzenie w ubiegłym roku biżuterii wartej $500,000 przy pensji w wysokości około $4,200. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego wzbogacenia i przeszukała już prywatny dom Boluarte, która jest 8. prezydentem Peru od 1985 roku objętym śledztwem kryminalnym. Ponadto 6 peruwiańskich ministrów złożyło właśnie rezygnację ze stanowiska w związku ze śledztwem dotyczącym prezydentki państwa. Sąd Najwyższy Indii zwolnił z więzienia Sanjaya Singha, kluczowego urzędnika opozycyjnej partii Zwyczajnego Człowieka, w skrócie AAP, 6 miesięcy po aresztowaniu go w związku ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy. Zdaniem AAP, rząd premiera Narendry Modiego wykorzystywał federalne agencje śledcze do atakowania grup opozycyjnych przed rozpoczynającymi się w kwietniu bieżącego roku wyborami. W Szwajcarii 2 menedżerów saudyjskiej firmy Petro Saudi International Ltd., zajmującej się poszukiwaniem ropy naftowej, stanęło przed sądem pod zarzutem oszustwa i prania pieniędzy. Sprawa powiązana jest ze skandalem sprzed lat dotyczącym malezyjskiego państwowego funduszu majątkowego One Malaysia Development Berhad. Zdaniem prokuratorów, saudyjscy menedżerowie chcieli wzbogacić siebie oraz osoby trzecie przez przeniewierzenie co najmniej $1,800,000,000 przekazanych funduszowi inwestycyjnemu.
W Bangladeszu podnoszący się poziom mórz i fatalne warunki pogodowe zanieczyszczają źródła wody pitnej, co osłabia zdrowie populacji. Z powodu zasolenia wody kobiety w ciąży cierpią na poważne problemy zdrowotne – bóle głowy, uszkodzenia narządów czy stany przedrzucawkowe. Zasolenie wody wpływa też na zdrowie menstruacyjne i higienę kobiet oraz dorastających dziewcząt, a także zdrowie nienarodzonych dzieci. Zmiany klimatu uderzają również w indonezyjskie pracownice transpłciowe. Podczas dłuższej i obfitującej w silne wiatry pory deszczowej prawie 93% ankietowanych zadeklarowało spadek dochodów nawet o 80%. Wiele transpłciowych kobiet jest wykluczonych z formalnej gospodarki, dlatego starają się przetrwać jako pracownice seksualne, których zarobki zależą od możliwości spotkania klientów na świeżym powietrzu. Transpłciowe kobiety z Indonezji spotykają się też z większym napiętnowaniem i większą marginalizacją niż transpłciowi mężczyźni lub inni Indonezyjczycy ze społeczności LGBTQ+. Zmieniający się klimat oraz ubóstwo grożą także zniszczeniem mieszkającej na Costa Chica, wybrzeżu Pacyfiku w meksykańskim stanie Oaxaca, społeczności założonej przez biegłych niewolników. To najstarsza czarna społeczność w Meksyku. Dłuższe i ostrzejsze pory suche stały się przyczyną intensywnych susz. Gleba wysycha, twardnieje i pęka, nie mogąc wchłonąć wody podczas pory deszczowej. W efekcie po glebie spływa deszczówka, uderzając w domy w wioskach i osłabiając ich fundamenty. Zagrożone są również zbiory warzyw i owoców.
Władze Norwegii planują zwiększenie liczby poborowych żołnierzy z obecnych 9 tysięcy do 13,5 tysiąca do 2036 roku. Liczba poborowych przyjętych do służby początkowej będzie się stopniowo co roku zwiększać. Dania również zamierza zwiększyć liczbę młodych ludzi odbywających służbę wojskową przez rozszerzenie poboru na kobiety i wydłużenie czasu służby z 4 do 11 miesięcy. Duński rząd chce zwiększyć liczbę nowych żołnierzy o 300, aby łącznie osiągnąć liczbę 5000 poborowych. Ukraina zdecydowała o obniżeniu minimalnego wieku poboru do wojska z 27 do 25 lat. Według danych dotyczących ukraińskiej populacji z 11 milionów 100 tysięcy mężczyzn w wieku od 25 do 60 lat około 3 milionów 700 tysięcy kwalifikuje się do mobilizacji. Pozostali walczą, są niepełnosprawni, przebywają poza krajem lub są uważani za pracowników krytycznych. Ministerstwo Obrony Rosji podało natomiast, że od początku 2024 roku do rosyjskich sił zbrojnych zaciągnęło się ponad 100 tysięcy osób, a zapisy nasiliły się po ataku terrorystycznym na salę koncertową w marcu bieżącego roku. Szerokie przywileje zwalniające z obowiązkowej służby wojskowej w Izraelu ultraortodoksyjnych Żydów głęboko podzieliły państwo i wstrząsnęły koalicją rządową. Izraelscy aktywiści potępiający zwolnienie z poboru do wojska uprzywilejowanych Żydów protestowali m.in. w religijnej dzielnicy Jerozolimy, wywołując starcia z policją.